Więc kilka tygodni temu mówiliśmy o tym, że prześladowania chrześcijan się zaczęły, prześladowanie pierwszego kościoła i dzisiaj no jakby kontynuacja, zobaczymy co dalej. Tak? Pierwsze prześladowania za sobą kościół już ma, jak to się rozwinęło dalej. Ale najpierw przeczytajmy fragment odpowiedni, czyli Dzieje Apostolskie, 5 rozdział od 12 wersetu do końca rozdziału. Przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Wszyscy zaś jednomyślnie gromadzili się w portyku Salomona. Jeśli chodzi o postronnych, to nikt nie ośmielał się do nich dołączać, chociaż lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej tych, którzy zawierzyli Panu, mnóstwo zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Było tak, że nawet na ulicę wynosili chorych, kładli ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich. Schodziły się również tłumy z miast wokół Jerozolimy. Ludzie przynosili ze sobą chorych i nękanych przez duchy nieczyste i wszyscy oni doznawali uzdrowienia. Wydarzenia te wzbudziły zazdrość arcykapłana i ludzi z jego otoczenia, należących do stronnictwa saduceuszów. Z jego postanowienia schwytali oni apostołów i osadzili w publicznym więzieniu. Jednak anioł Pana otworzył w nocy drzwi więzienia, wyprowadził ich i polecił: idźcie, stańcie w świątyni i ogłaszajcie ludowi wszystkie te słowa, które darzą życiem. Posłuchali go więc i z nastaniem poranka weszli do świątyni, gdzie zaczęli nauczać. Tymczasem arcykapłan i jego świta zwołali wysoką radę oraz całą starszyznę synów Izraela i posłali swych podwładnych do więzienia, żeby sprowadzić apostołów. Jednak po przybyciu na miejsce podwładni nie znaleźli ich w więzieniu. Wrócili zatem i oznajmili: więzienie znaleźliśmy zamknięte z całą starannością. Strażnicy stali przy bramach, ale po otwarciu nikogo wewnątrz nie znaleźliśmy. Gdy dowódca straży świątyny oraz arcykapłani usłyszeli te słowa, wpadli w zakłopotanie. Nie mieli pewności, co się stało z więźniami. Wtem ktoś przybył i doniósł: ludzie, których osadziliście w więzieniu, są w świątyni. Stoją tam i nauczają lud. Wówczas dowódca straży świątynnej udał się tam wraz z podwładnymi i sprowadził ich bez użycia siły. Obawiali się bowiem, aby ich lud nie ukamienował. Po przybyciu postawili ich przed wysoką radą. Arcykapłan powiedział: surowo wam zakazaliśmy nauczać w tym imieniu. Wy tymczasem napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie na nas ściągnąć krew tego człowieka. Piotr w imieniu apostołów odpowiedział: trzeba być posłusznym bardziej Bogu niż ludziom. Wy zgładziliście Jezusa, zawiesiliście go na krzyżu, ale Bóg naszych ojców go wzbudził. Wywyższył go w swojej mocy jako władcę i zbawcę, aby dać Izraelowi możliwość opamiętania się i odpuszczenia grzechów. My jesteśmy tego świadkami, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są mu posłuszni. Gdy to usłyszeli, wpadli w furię i postanowili ich zabić. Wtedy jednak wystąpił w Wysokiej Radzie pewien faryzeusz imieniem Gamaliel. Był on nauczycielem prawa i cieszył się poważaniem całego ludu. Polecił wyprowadzić apostołów na chwilę, a gdy to uczyniono, powiedział: Izraelici, dobrze się zastanówcie, co chcecie zrobić z tymi ludźmi. Niedawno powstał Teudas, podawał się za kogoś wielkiego, przyłączyło się do niego około 400 ludzi, lecz gdy został usunięty, wszyscy, ilu ich za nim poszło, rozproszyli się i zniknęli. Po nim powstał Juda Galilejczyk w czasie spisu i pociągnął lud za sobą. On też zginął, a ci wszyscy, którzy go posłuchali, poszli w rozsypkę. I w tym przypadku wam radzę: zostawcie tych ludzi w spokoju. Jeśli ich zamiary i działania wynikają z pobudek czysto ludzkich, to spełzną na niczym. Jeśli jednak jest to sprawa Boża, to nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym może się okazać, że walczycie z Bogiem. I posłuchali go. Następnie przywołali apostołów, wymierzyli im chłostę, zabronili mówić w imieniu Jezusa i zwolnili. Oni natomiast opuszczali Wysoką Radę, ciesząc się, że zostali uznani za godnych tak niegodnego potraktowania dla jego imienia. Każdego też dnia w świątyni i po domach nie przestawali nauczać ludzi i głosić im dobrej nowiny o Chrystusie Jezusie. Więc mamy kolejny fragment, który pokazuje nam, jak funkcjonował zbór w Jerozolimie w okresie kilku miesięcy po tym, jak Jezus wstąpił do nieba. W pewnym sensie nie dowiadujemy się nic nowego. Poza tym, co już wcześniej było powiedziane, życie zboru w Jerozolimie wygląda podobnie do tego, jak to było przedstawione w dwóch poprzednich fragmentach, w Dziejach Apostolskich 2:42-47 i 4:32-35. Znowu mamy informację o tym, że apostołowie dokonywali różnych znaków i cudów. Mamy informację o tym, że chrześcijanie gromadzili się jednomyślnie w świątyni, w portyku Salomona w Jerozolimie. Prawda? No i przybywało coraz więcej wierzących w Pana Jezusa Chrystusa, więc nic nowego się nie dowiadujemy w pewnym sensie. Ale oprócz tych informacji mamy też dwa nowe elementy, które się pojawiają w tym opisie. W wersecie 13 czytamy, że lud miał ich w wielkim poważaniu. To znaczy, że lud miał bardzo dobre zdanie o apostołach, o uczniach. Ale nie chodzi tu wyłącznie o dobre zdanie. To poważanie, wielkie poważanie niesie za sobą coś więcej. I żeby zobrazować, co to niesie, to podzielę się pewną historią, którą czytałem jakiś czas temu. Na Ukrainie jest dużo więcej zborów baptystycznych niż u nas w Polsce. Jest generalnie dużo więcej baptystów niż w Polsce. I kiedy Rosja zajęła wschodnią Ukrainę, czyli kiedy pojawiły się zielone ludziki, tak? Najpierw zaczęli obrywać baptyści. Dlaczego baptyści? No bo oni są kojarzeni ze Stanami Zjednoczonymi, bo w Stanach jest najwięcej baptystów, a jak są tutaj baptyści, znaczy, że to są szpiedzy amerykańscy. To jest to rosyjskie myślenie. Więc baptyści byli na celowniku Rosjan. I w pewnym mieście, które zostało opanowane przez Rosjan, władze wojskowe nakazały ludności zebrać się w konkretnego dnia, konkretnej godziny i spalić budynek zborowy, który należał do baptystów. Przyszedł ten moment, ale nikt się nie pojawił. Tak? Nikt się nie pojawił, nikt nie chciał przyłożyć ręki do tego dzieła. Nie dlatego, że to polecenie wydali Rosjanie, prawda, okupanci, którzy ich najechali, ale dlatego, że ci ludzie poważali baptystów, chociaż byli prawosławnymi wierzącymi, tak? Należeli do kościoła prawosławnego, nie chcieli, nikt z tego miasta nie chciał podnieść ręki na baptystów. Dlaczego? Ponieważ mieli ich w wielkim poważaniu, ponieważ wiele dobrego doświadczyli z ręki baptystów, ponieważ baptyści byli zaangażowani w sprawy miasta, pomagali tym, którzy byli potrzebujący, więc różne rzeczy organizowali dla mieszkańców tego miasta, więc nikt nie chciał tego zboru przyjść i podpalić, więc Rosjanie musieli sami to zrobić i ostatecznie to spalili, ten budynek zborowy, ale z tego miasta żaden Ukrainiec do tego ręki nie przyłożył. Podobnie mamy tutaj. Apostołowie czynią cuda i znaki, mają miejsce spektakularne uzdrowienia. Nawet apostołowie nie muszą na nikogo ręce kłaść, bo czytamy, że wystarczyło, że cień Piotra padł na kogoś i człowiek już został uzdrowiony. Regularnie i jednomyślnie spotykali się w świątyni. Ludzie widzieli autentyczność wiary uczniów. Tak? Widzieli, że ich wiara jest prawdziwa i realna, więc to powodowało, że z czasem ludzie nabierali szacunku, zaczęli poważać apostołów czy chrześcijan. I kiedy do świątyni przyszli żołnierze, aby sprowadzić apostołów, to w dalszej części o tym czytamy, przed Wysoką Radę, to jak przyszli? Nieuzbrojeni. Przyszli bez użycia siły, żeby sprowadzić apostołów. Dlaczego tak zrobili? Ponieważ bali się. Łukasz mówi nam w wersecie 26, że obawiali się bowiem, aby ich lud nie ukamienował. Gdyby żołnierze próbowali siłą aresztować apostołów, to nie skończyłoby się dobrze dla tych żołnierzy. To pokazuje nam, czy potwierdza to, że lud miał apostołów w wielkim poważaniu i nie pozwoliłby im zrobić krzywdy. Apostołowie nie musieli obawiać się ludu, bo lud był za nimi. To żołnierze musieli obawiać się ludu i musieli być ostrożni w tym, jak postępują z apostołami, ponieważ lud był gotów bronić apostołów. Więc ten fakt mówi nam bardzo dobrze odnośnie tego, jak lud traktował apostołów. To potwierdza właśnie te wcześniejsze słowa Łukasza, że lud miał ich w wielkim poważaniu. I druga nowa rzecz, jaka pojawia się w tym fragmencie, to widzimy, że jest nie tylko rozwój liczebny. Oczywiście przybywa coraz więcej wierzących, mnóstwo wierzących kobiet i mężczyzn, ale widzimy też, że chrześcijaństwo zaczyna się rozlewać poza Jerozolimę. Tak? Ludzie z miast, spoza Jerozolimy, z okolic Jerozolimy zaczynają przychodzić do Jerozolimy, zaczynają przynosić ze sobą chorych i tych, którzy byli opanowani przez duchy nieczyste. Więc słyszą, ta wieść się roznosi, prawda? Idzie gdzieś tam na zewnątrz i to powoduje, że ludzie przychodzą do Jerozolimy. Więc widzimy nie tylko rozwój liczebny, ale też rozwój geograficzny, ekspansję poza Jerozolimy. Widzimy, jak Chrystus zaczyna przyciągać ludzi spoza Jerozolimy. I można się pokusić o stwierdzenie, że ten ruch chrześcijański ma szansę w krótkim czasie opanować całą Palestynę. Oczywiście krótki czas to jest względne określenie. Tak, mamy tutaj do czynienia z okresem kilku miesięcy, kilkunastu miesięcy po wstąpieniu Jezusa do nieba, ale generalnie no, jest dynamiczny rozwój. Więc to jest pierwsza rzecz, którą widzimy w tym fragmencie. Tak? Jest pewien rozwój. Druga rzecz, jaką widzimy, to rozwój prześladowań. Łukasz mówi nam, że ten rozwój chrześcijaństwa wzbudził zazdrość arcykapłana i ludzi z jego otoczenia, należących do stronnictwa saduceuszów. Więc widzimy po raz drugi, że prześladowanie chrześcijan jest inicjowane przez arcykapłana. Kiedy Piotr i Jan byli w świątyni, uzdrowili człowieka, głosili, to arcykapłanowi się nie spodobało. On kazał ich aresztować i postawić przed Wysoką Radę. I tutaj ponownie, znowu arcykapłan i jego stronnictwo saduceuszy nie jest zadowolone, nie podoba im się, są zazdrośni o to, jak chrześcijaństwo się rozwija. Bo ludzie ciągną do nich. Tak? Ludzie ciągną do nich generalnie. Zatem widzimy, że rozwój chrześcijaństwa jest niejako powiązany z rozwojem prześladowania. I to widzimy przez historię. Jeżeli spojrzymy na historię Kościoła, to będziemy widzieć, tam gdzie jest rozwój Kościoła, taki dynamiczny, to często temu rozwojowi towarzyszy prześladowanie. Dlaczego? No bo przez ludzi niechrześcijan jest to, rozwój Kościoła jest postrzegany jako zagrożenie. Możemy spojrzeć na przykład na Chiny. Do pewnego momentu chrześcijanie, czy misjonarze chrześcijańscy mogli tam przebywać, mogli tam przyjeżdżać, ale w pewnym momencie, kiedy partia komunistyczna doszła do władzy, no to zamknęli wszelkie możliwości dla wjazdu zachodnich misjonarzy, czy generalnie chrześcijańskich misjonarzy. I Kościół musiał zejść do podziemia. Czy to powstrzymało Kościół? Czy to powstrzymało rozwój? Nie, nie powstrzymało. Ale generalnie były prześladowania. Wraz z rozwojem, im bardziej się chrześcijaństwo rozwija, tym bardziej towarzyszą mu chrześcijaństwa. Przepraszam, prześladowania. Łukasz mówi nam, że aresztowani zostają apostołowie. Wcześniej tylko Piotr i Jan zostali aresztowani. Teraz trzeba założyć, że wszyscy apostołowie zostali aresztowani i lądują w więzieniu. Jak doszło do aresztowania apostołów? Schwytano ich, ale musimy, biorąc pod uwagę to, że lud miał ich w wielkim poważaniu i że później żołnierze, którzy próbowali ich sprowadzić, musieli to zrobić łagodnie, bez użycia siły, no to musimy założyć, że to schwytanie musiało się odbyć po cichu. Nie na terenie świątyni, gdzie byli inni ludzie, tylko gdzieś po cichu. Tak, żeby to nie wzbudziło żadnej sensacji, czy podejrzeń, czy jakichś tam informacji, żeby to nie spowodowało jakiegoś buntu wśród ludu. Więc musiano to zrobić po cichu. Oczywiście to jest pewne założenie, ale no mogło tak, duże prawdopodobieństwo jest, że mogło tak być. Dalej Łukasz pokazuje nam w wersecie 21, że Saduceusze zwołali Wysoką Radę oraz całą starszyznę Izraela. To pokazuje, że Saduceusze bardzo poważnie traktują tę sprawę. To nie jest coś błahego. Tak? Jeżeli do błahej sprawy nie zwołujesz starszyzny całego Izraela, nie zwołujesz Wysokiej Rady. Oni traktowali tę kwestię, czy tę kwestię apostołów chrześcijaństwa, bardzo poważnie. Byli bardzo zdeterminowani, żeby coś w końcu z tym zrobić, żeby tych apostołów uciszyć, żeby w jakiś sposób zamknąć im usta. I to pokazuje, jak bardzo byli zazdrośni o to, co się działo, jeśli chodzi o chrześcijaństwo i jego rozwój. I dalej widzimy przesłuchanie apostołów. I co ciekawe, to reakcja słuchaczy, czyli tego arcykapłana, tych członków Wysokiej Rady i starszyzny Izraela. Być może nie wszyscy w taki sposób zareagowali, Łukasz mówi, furią, ale na pewno wielu z tych, którzy słyszeli Piotra, odpowiedź Piotra, właśnie w taki sposób zareagowała furią. Kiedy porównamy obie wypowiedzi Piotra z pierwszego aresztowania i z drugiego aresztowania, no to w zasadzie Piotr powiedział dokładnie to samo, co za pierwszym razem. Nic nowego nie powiedział. Możemy spojrzeć na tekst. W czwartym rozdziale, w wersecie 9, tak, do 12 jest napisane. Ponieważ jesteśmy dzisiaj przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego niepełnosprawnej osobie, dzięki któremu została ona uzdrowiona, to niech dla wszystkich, dla was wszystkich, a także dla całego ludu Izraela będzie jasne, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten człowiek stoi przed wami zdrowy. Jezus z Nazaretu jest tym kamieniem, który odrzuciliście wy, budujący, a który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Więc przekaz jest bardzo jasny. Jezus jest Chrystusem, jest Panem, wy żeście Go zabili i nie macie zbawienia. Nie macie życia wiecznego generalnie. I co mówi teraz Piotr? 5:29-32. Piotr w imieniu apostołów odpowiedział: trzeba być posłusznym bardziej Bogu niż ludziom. To też powiedział wcześniej. Wy zgładziliście Jezusa, zawiesiliście Go na krzyżu, ale Bóg naszych ojców Go wzbudził. Wywyższył Go w swojej mocy jako władcę i zbawcę, aby dać Izraelowi możliwość opamiętania się i odpuszczenia grzechów. My jesteśmy tego świadkami, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Wy nie jesteście posłuszni Bogu, tak? Więc generalnie apostoł Piotr nie powiedział nic nowego, ale reakcja jego słuchaczy była zupełnie inna. Wtedy oni byli zadziwieni, a teraz Łukasz mówi nam, że wpadli w furię. To z kolei co nam mówi o tych ludziach, o tej Wysokiej Radzie i starszyźnie Izraela? No to pokazuje ich bezradność w stosunku do uczniów, do apostołów, ponieważ nie mogą tak naprawdę nic im zarzucić. Tak? Wszystko przemawia na ich korzyść. Fakty, tak? Oni posługiwali się faktami, którzy tamci dobrze znali, a wiemy, że z faktami co się robi? Się nie dyskutuje generalnie, bo fakty mówią same za siebie. Oni wszyscy byli zaangażowani w zgładzenie Jezusa. Oni wszyscy wiedzieli, że ciało Jezusa zniknęło. Mówię o Wysokiej Radzie i starszyźnie Izraela. I wszyscy wiedzieli, że apostołowie dokonują znaków i cudów wśród ludu, co ewidentnie oznaczało, że otrzymali Ducha Świętego. Saduceusze nie mogą powiedzieć, że apostołowie wymyślili sobie zmartwychwstanie czy Chrystusa. I ta niemożność, ta bezradność przeciwstawienia się apostołom, ich nauczaniu, cudom i znakom, jakich dokonywali, wprawiała ich w furię. Pozwólcie, że to zobrazuję swoją osobistą historią. W seminarium, jak byłem, no to ponieważ w seminarium no, były piłkarzyki generalnie, a ja lubię w piłkarzyki grać. I jak była tylko możliwość, żeby tam z innymi studentami pograć, to ja bardzo chętnie. Miałem kolegę z Indii, Pamana, z nim grałem w drużynie i przeciwko nam grał Joseph z Filipin. I tam jeszcze kto, jakiś Koreańczyk, już nie pamiętam jego imienia, ale z czasem ten Koreańczyk się jeden wykruszył i go zastąpił drugi Koreańczyk urodzony w Hiszpanii, syn misjonarzy. I na początku, jak grałem z Pamanem, no to wygrywaliśmy te piłkarzyki. Ten Koreańczyk, ten, który dołączył, no bardzo się ekscytował podczas tej gry, tak? Dużo mówił, krzyczał, prawda? No, podekscytowany był. I generalnie nie przeszkadzało mi to. Dopóki wygrywałem, nie było żadnego problemu. Ale w pewnym momencie zaczęliśmy przegrywać. Jeden dzień przegrany, drugi dzień przegrany, trzeci dzień przegrany. No a człowiek chce jednak wygrywać. No i generalnie w pewnym momencie, już, że tak powiem, sięgnąłem dna. Ta jego ekscytacja zaczęła mnie nagle denerwować, wprawiała mnie w furię. Nie tylko mnie, bo Pamana też, on też się denerwował, ale to wszystko było spowodowane właśnie tą bezradnością, że my nie jesteśmy w stanie ich pokonać, a on, dzięki niemu generalnie oni wygrywają. Więc to na nim się skupił cały nasz gniew, ale właśnie to tylko pokazywało naszą bezradność, moją bezradność. Dlatego stwierdziłem, że nie będę grał już w piłkarzyki, bo jeszcze powiem coś, czego nie powinienem powiedzieć i będę tego żałował do końca życia, więc odpuściłem, ale fakt pozostaje faktem. No bezradność doprowadzała mnie do furii, bo nie mogłem nic zrobić, żeby przegrali, no, a chciałem wygrać. W każdym bądź razie w podobnej sytuacji znaleźli się Saduceusze i ta Wysoka Rada. Słowa apostołów doprowadziły ich do furii, a to z kolei obnażyło ich bezradność w stosunku do apostołów, do dynamicznego rozwoju chrześcijaństwa. I Łukasz mówi nam, że w tych emocjach ci ludzie postanawiają zabić apostołów. Tak? Bezradność widzimy jak na dłoni, już nie wiedzą, co mają zrobić, nie są w stanie ich powstrzymać, więc no, co można zrobić? Trzeba zabić. To pokazuje, jak człowiek jest w emocjach, to nie myśli racjonalnie, nie działa w sposób racjonalny, przemyślany. Ich decyzja nie ma nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem, ich decyzja nie ma nic wspólnego z właściwym postępowaniem, ich decyzja jest po prostu wynikiem bezradności. Człowiek, który działa w furii, nie myśli, nie zastanawia się, po prostu działa odruchowo. Jak bardzo była to zła decyzja, jak bardzo nieprzemyślana, jak bardzo emocjonalna jest pokazane poprzez radę, jakiej udzielił Gamaliel tym wszystkim Izraelitom. W spokoju, tak, pokazał przykłady ludzi, którzy pociągnęli za sobą ludzi, ale to wszystko się rozpadło, kiedy ci ludzie umarli, czy ponieśli klęskę. Więc podobnie tutaj, jeżeli to nie jest z Boga, to będzie klęska. Tak? Więc nie ma co działać w pośpiechu, nie ma co działać tak ostro. Trzeba po prostu zostawić tych ludzi w spokoju. I dzięki Bogu ci ludzie, ci Saduceusze i Wysoka Rada, no, przyjęli tę mądrą radę Gamaliela, ale to tylko pokazuje nam kierunek, w jakim te prześladowania chrześcijan będą szły, wcześniej czy później. Tak? Bezradność będzie powodowała furia, furia będzie prowadziła do nieprzemyślanych decyzji, a nieprzemyślane decyzje będą prowadzić do zabijania. I to widzimy na przykładzie Szczepana w dalszych rozdziałach. I na koniec widzimy, że Rada znowu zabroniła im nauczać w imieniu Jezusa, czy apostołom zabroniła nauczać w imieniu Jezusa, ale tym razem dodatkowo ich jeszcze kazała wychłostać. Więc widzimy, jak wraz z rozwojem chrześcijaństwa rozwijają się prześladowania wobec chrześcijan. I to prześladowanie nabiera mocy. Jak to wpłynęło na apostołów? Czy byli przerażeni? Czy tym razem przestraszyli się przywódców religijnych i ich gróźb? Co mówi nam Łukasz na ten temat? Oni natomiast opuszczali wysoką radę, ciesząc się, że zostali uznani za godnych tak niegodnego potraktowania dla jego imienia. Każdego też dnia w świątyni i po domach nie przestawali nauczać ludzi i głosić im dobrej nowiny o Chrystusie Jezusie. Więc widzimy, apostołowie się nie przestraszyli. Nie przestraszyli się tych gróźb. Nie zmienili nic w swoim funkcjonowaniu, tylko dalej nauczali ludzi i głosili im dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Dalej robili to, do czego powołał ich Chrystus. Musimy pamiętać, że apostołowie zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji. Nie wiem, czy zauważyliście, czytając ten fragment, że kiedy postanowiono ich zgładzić? Kiedy apostołowie jeszcze byli tam sądzeni, kiedy byli na tej sali, w tym miejscu, gdzie ta wysoka rada się zebrała. Dopiero Gamaliel powiedział, żeby wyprosić uczniów czy apostołów i dopiero wtedy dał im dobrą radę. Ale postanowienie o zabiciu uczniów, apostołów miało miejsce wtedy, kiedy jeszcze apostołowie byli przed wysoką radą. Więc oni wiedzieli, jaka decyzja zapadła, wiedzieli, co im groziło, więc zdawali sobie sprawę, że ich życie było zagrożone. Ale mimo to nie zdecydowali o tym, aby przestać nauczać o Jezusie Chrystusie. Co nam to mówi o apostołach i ich stosunku do osoby Jezusa Chrystusa? To, co Jezus im nakazał, było dużo ważniejsze od tego, co nakazali im przywódcy religijni. To znaczy, że dla uczniów Jezusa Jezus był prawdziwym autorytetem. Był ważniejszy niż przywódcy religijni. Władcą i zbawcą Izraela, królem, panem był Jezus. W związku z tym jemu należało się posłuszeństwo. Nawet jeśli trzeba w jego imieniu cierpieć, czy nawet w jego imieniu umrzeć. Widzimy też fakt, czy też potwierdzenie faktu tego, że Jezus jest Panem poprzez to, że anioł wyprowadził apostołów z więzienia. Tak? To pokazuje, kto tak naprawdę sprawuje władzę. Nie tylko w Izraelu, ale generalnie we wszechświecie. Wysoka Rada mogła uczynić tylko tyle, ile pozwolił jej Bóg. Rada Gamaliela też powinna być postrzegana przez nas jako działanie Boga, jako interwencja Boga. Więc widzimy, że w tej całej sytuacji Pan jest obecny. Pan jest blisko i Pan działa. Widzimy w tym fragmencie rozwój chrześcijaństwa, który jest powiązany z rozwojem prześladowań chrześcijan, ale widzimy też, że prześladowania nie są w stanie chrześcijaństwa zatrzymać. Dlaczego? Ponieważ sam Pan stoi za swoimi apostołami. Człowiek może knuć różne rzeczy, ale to Pan sprawia, że plany zostają wykonane. Czasami, kiedy rozmawiamy ze znajomymi wierzącymi na temat Rosji i Putina i generalnie o tym, że on urzędowo prześladuje Kościół, tak? To, że nie rozumie chrześcijaństwa, że Putin nie rozumie chrześcijaństwa, że w zasadzie wyświadcza przysługę chrześcijaństwu, ponieważ tam, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane, tam się ono rozwija, tak? Tam się ono rozwija. Oczywiście można zrobić, że tak powiem, wybić wszystkich do nogi, brzydko mówiąc, pozbyć się wszystkich chrześcijan i oczywiście tak też miało miejsce w historii. Może nie wszystkich, ale miejsca regionalnie pozbyto się chrześcijan, ale generalnie to i tak nie zatrzyma chrześcijaństwa. Próbowało tego Cesarstwo Rzymskie, poległo. Tak, próbowały inne władze i też poległy. Więc dlaczego? Ponieważ za tym stoi sam Bóg, sam Pan. Zatem widzimy uczniów doświadczających prześladowań za wiarę w zmartwychwstanie. Widzimy, że nawet zagrożenie życia nie jest w stanie powstrzymać ich przed głoszeniem Chrystusa. I co nam to mówi o samym zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa? Dla uczniów, dla apostołów zmartwychwstanie to oczywista prawda przez duże P. Oni byli świadkami zmartwychwstania, oni wiedzieli, komu zawierzyli, w kogo uwierzyli. Mają świadomość, kim jest Jezus, że jest władcą i zbawcą, przez którego mają możliwość opamiętania się i odpuszczenia grzechów. Zamilknąć i nie nauczać w Jego imieniu dla nich oznaczałoby zaparcie się ich Zbawcy i Pana. Na to nie mogli sobie w żaden sposób pozwolić. Przecież widzieli Go martwego, a potem Go widzieli żywego. Nie raz, nie dwa, nawet z Nim jedli. Przez wiele dni się widzieli Go, z nimi rozmawiał, więc nic nie było w stanie ich zmusić do tego, żeby zaprzeć się Chrystusa, żeby zaprzeć się wiary w zmartwychwstanie. W tym fragmencie możemy zobaczyć, że uczniowie doszli do pewnej granicy, która oddziela kłamstwo od prawdy. Mówię to w kontekście zmartwychwstania. Uczniowie doszli do miejsca, które uwiarygadnia nam zmartwychwstanie Jezusa, które uwiarygadnia apostołów jako świadków zmartwychwstania Jezusa. Oni nie wyszli z więzienia czy sprzed oblicza tej Wysokiej Rady i nie westchnęli z ulgą i nie powiedzieli: uff, udało nam się kolejny raz wywinąć, ale chyba musimy dać sobie spokój z tym kłamstwem zmartwychwstania. Jeżeli nie przestaniemy, to na pewno zginiemy. To już nie są żarty. Tu przecież chodzi o nasze życie. Jeżeli dalej będziemy trwać przy tym kłamstwie, to następnym razem już nas nie oszczędzą, więc lepiej dajmy sobie z tym spokój i idźmy w każdy w swoją stronę. Było fajnie, ale czas skończyć tę zabawę. Apostołowie tak nie powiedzieli. Tak? Widzimy to jasno. Ich postępowanie świadczy, że dla nich zmartwychwstanie Jezusa było prawdą, która czyni Go Zbawcą i Panem, w którym jest przebaczenie grzechu i pojednanie z Bogiem, dlatego chcieli być Mu wierni, chcieli być Mu posłuszni. I dalej głosili Jego zmartwychwstanie, czy nauczali o Jezusie. Postępowanie, nie wiem, czy przypomina wam to jakąś historię starotestamentową. Mi przypomina postępowanie trzech przyjaciół Daniela. Nie będę wymieniał ich imion, żeby języka sobie nie złamać, ale nie wiem, czy pamiętacie tą historię. Król Nebukadnezar został przekonany, żeby zrobić posąg, przed którym jednego dnia wszyscy mieli się pokłonić, że on jest Bogiem. Przyjaciele Daniela powiedzieli, że jest tylko jeden Bóg i oni się nie będą kłaniać jakiemuś bożkowi. No i oczywiście kara śmierci była za nieposłuszeństwo królowi. Czy ci trzej Żydzi, młodzi Żydzi ulękli się, zmienili zdanie, stwierdzili, że no, zbliża się śmierć, więc trzeba może dla zachowania życia to po prostu poświęcić to, co wierzymy? Nie. Nie zmienili swojego stanowiska. Ostatecznie trafili do pieca i wszyscy, którzy obserwowali ich egzekucję, byli zaskoczeni i zaniepokojeni tym, co widzieli. Szczególnie zaniepokojony był król Nebukadnezar, który nakazał tę egzekucję. Dlaczego? Pismo mówi nam dlaczego. Wtem król Nebukadnezar zaniepokoił się, wstał gwałtownie. Czy nie wrzuciliśmy do ognia trzech związanych mężczyzn? Zapytał swoich doradców. Owszem, wrzuciliśmy, królu, to powiedział. A król na to: to dlaczego ja widzę czterech mężczyzn? Są rozwiązani, chodzą wśród płomieni bez szkody, a wygląd czwartego przypomina anioła. Uczniowie trafili do takiego pieca, możemy powiedzieć. 12 wrzucono do więzienia, do pieca prześladowania. I w tym piecu prześladowania, w jakim się znaleźli, możemy widzieć 13 osobę, która przypomina anioła. Widzimy Pana Jezusa Chrystusa, który pokazuje, że to Jemu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, który pokazuje, że jest Bogiem i człowiekiem. I dopóki On nie pozwoli, to włos z głowy jego apostołów nie spadnie. Dlatego, kiedy przechodzimy przez prześladowanie, pamiętajmy, że nie jesteśmy sami, ale ten, którego wierzymy, ten, któremu powierzyliśmy nasze dusze, jest z nami w szczególny sposób, jest z nami tam, gdzie i my jesteśmy. I możemy wiedzieć, i możemy to wiedzieć w przypadku tych trzech przyjaciół Daniela. Widzimy to generalnie. Pan był z nimi tam, gdzie i oni. Ale też możemy to widzieć na przykładzie Szczepana, którego później, który został ukamienowany za wiarę, kiedy odpowiadał, kiedy był przesłuchiwany, kiedy stał przed Wysoką Radą. W pewnym momencie Łukasz mówi nam, że zobaczył niebo otwarte nad nim i Jezusa stojącego po prawej stronie Boga. I to jakby pomogło mu mówić, głosić, cierpieć dla Chrystusa. Więc Pan jest blisko tych, którzy cierpią w Jego imię. Oczywiście, jeżeli to jest niesprawiedliwe cierpienie generalnie, bo jeżeli mówimy o jakimś chrześcijanie, który zgrzeszył, ukradł coś i cierpi z tego powodu więzienie, to słusznie cierpi, ale nie o takim cierpieniu tu mowa. Tu mowa jest o cierpieniu, które jest za wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Pan jest blisko tych, którzy cierpią w Jego imię. Pan jest blisko z nimi, wie, przez co przechodzą i wzmacnia ich. Czasami Pan działa tak, że zostają wyswobodzeni, ale czasami działa tak, że są wzmocnieni do tego, żeby umrzeć, żeby oddać swoje życie za swoją wiarę. Czy wierzysz w Jego zmartwychwstanie? Czy widząc to, co dowody, które tutaj pokazuje nam Łukasz odnośnie zmartwychwstania Jezusa, czy one przekonują Ciebie? Czy wierzysz, że Jezus jest Panem? Czy jesteś Jemu posłuszny? Tak jak byli posłuszni apostołowie. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za tą lekcję. Dzięki Ci za to, że pokazujesz nam, że być naśladowcą Jezusa to cierpieć prześladowanie. I że ci, którzy są chrześcijanami, którzy narodzili się na nowo, którzy należą do Chrystusa, to prześladowanie cierpią, w mniejszym, większym stopniu, ale cierpią. I Ojcze, dzięki Ci za to, że możemy widzieć, jak Pan Jezus jest blisko tych, którzy cierpią prześladowanie z Jego powodu. Że On doskonale wie o ich sytuacji i jest z nimi i na różne sposoby, ale jest i wzmacnia, i czasami wyprowadza z więzienia, a czasami wzmacnia do tego, żeby oddać swoje życie za wiarę. Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty zawczasu pouczasz nas, że Pan Jezus już zawczasu ostrzegał nas, że pójście za Nim wiąże się z ceną do zapłacenia, że to się wiąże właśnie z byciem prześladowanym. I Panie, proszę Cię, pomagaj nam to przyjąć, pomagaj nam się z tym mierzyć i pomagaj nam to brać pod uwagę, że właśnie naśladowanie Ciebie jest związane z taką ceną do zapłacenia i ta cena może być czasem najwyższa. I pomóż nam, Ojcze, kiedy przyjdzie na nas takie prześladowanie, to pomóż nam wytrwać, pomóż nam do końca składać dobre wyznanie wiary. Pomóż nam, i Ojcze, jestem tego pewien, że tak się stanie, że Ty będziesz wspierał nas, kiedy będziesz widział naszą słabość. Bo jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy słabi, ale to Ty, Panie, przez Ducha Świętego możesz umocnić i wzmocnić i posilić i sprawić, że człowiek będzie trwał przy wierze. Pomimo cierpienia, pomimo bólu. Ojcze, pomagaj nam w tym i też pomagaj nam zrozumieć, że właśnie rozwojowi chrześcijaństwa towarzyszy rozwój prześladowań. Dopóki chrześcijaństwo jest małe, jest można powiedzieć, niewidoczne, czy dopóki to prawdziwe chrześcijaństwo, dopóki to jest gdzieś tam schowane, to nie ma problemu, ale jak się rozwija, to opozycja rośnie. I przygotowuj nas, Panie, właśnie na takie rzeczy, na wzrost opozycji. Ojcze, wołamy o rozwój chrześcijaństwa. Wołamy o to, żebyś, Panie, zmiłował się nad tym krajem i dał coraz więcej chrześcijan, ewangelicznie wierzących ludzi, żeby wielu ludzi mogło się nawrócić i do Ciebie i pojednać się z Bogiem. Ojcze, proszę Ciebie o Twoje działanie w tym kraju. Używaj nas do tego, używaj wszystkich chrześcijan ewangelicznych, żeby składali świadectwo, żeby ludzie mieli w poważaniu nas, żeby nasza wiara była widoczna jako autentyczna, prawdziwa, realna, żeby nie było w nas obłudy właśnie, tak jak to było w Ananiaszu i Safirze, żebyśmy byli wolni od tego. Pomagaj nam w tym, Panie, żebyśmy mogli uwielbić Ciebie. Amen.